Rozdział 38. Spotkanie. Nazajutrz Albert ledwie wstał, zaproponował Francowi, aby złożyli hrabiemu wizytę, bo chociaż podziękował mu, był wczoraj, przysługa tak ogromna wymagała powtórnego podziękowania. Franc, odczuwający w stosunku do hrabiego sympatię, która jednak mieszała się z trwogą, nie chciał dopuścić, by Albert poszedł sam do tego człowieka. Udali się przeto we dwóch. Lokaj wprowadził ich do salonu, a po 5 minutach zjawił się hrabia. — Panie hrabio — rzekł Albert, idąc ku niemu — pozwól, bym dziś rano powtórzył to, co wczoraj wyraziłem tak niezręcznie. Nigdy nie zapomnę okoliczności, w jakich pomogłeś mi pan i będę zawsze pamiętał, że właściwie uratowałeś mi życie. — Drogi sąsiedzie — roześmiał się hrabia — przesadne masz pojęcie o swoim obligu. Zaoszczędziłeś pan dzięki mnie coś niecoś ze swojego budżetu podróżnego, najwyżej 20 000 franków. Sam pan widzisz, że nie ma o czym mówić. Zechciej pan natomiast przyjąć moje najgorętsze pochwały. Okazałeś pan zadziwiającą brawurę i swobodę. A cóż miałem robić, panie hrabio? Wyobraziłem sobie, że powaśniłem się z kimś paskudniej, że czeka mnie pojedynek, a tym bandytom chciałem dowieść jednego. Ludzie biją się we wszystkich krajach, ale tylko Francuzi nie tracą przy tym humoru. Ale nie umniejsza to w niczym mojego obligu wobec pana. Zapytuję więc, czy ja albo moi przyjaciele nie moglibyśmy dzięki naszym stosunkom być panu użyteczni. Mój ojciec, Hiszpan z pochodzenia, ma znaczne wpływy zarówno we Francji, jak i w Hiszpanii. Ja zaś oddaję panu do dyspozycji zarówno siebie, jak i wszystkich moich znajomych i przyjaciół. A skoro tak, przyznam się panu, panie Albercie, żem oczekiwał tej propozycji i że przyjmuję ją z najszczerszego serca, bo zamierzam zresztą prosić pana o wielką przysługę. Jaką? Nie byłem nigdy w Paryżu, nie znam Paryża. Doprawdy? Zdumiał się Albert. I pan żyłeś sobie spokojnie, nie znając Paryża? Nie do wiary. Tak jakoś zeszło. Ale przyznaję panu, że stolicę myśli poznać muszę i dłużej zwlekać mi nie wolno. Powiem coś jeszcze. Może już od dawna odbyłbym tę nieodzowną podróż, gdybym znał kogoś, kto mógłby wprowadzić mnie w ów świat, gdzie żadnych stosunków nie mam. — Nie pojmuje pan? — zawołał Albert. — Bardzoś pan dla mnie łaskaw, ale że w braku innych przymiotów mógłbym jedynie konkurować jako milioner z panem Aquado czy z panem Rothschildem, ociągałem się z tej drobnej przyczyny. Nie pojechałbym przecież do Paryża, aby grać na giełdzie. Zdecydowałem się dzięki pańskiej propozycji. Podejmujesz się więc, drogi panie Albercie. Słowom hrabiego towarzyszył osobliwy uśmiech. Podejmujesz się więc, kiedy przyjadę do Francji, otworzyć przede mną drzwi owych salonów, gdzie będę równie obcy jak Huron albo mieszkaniec Indochin? Ależ, panie hrabio, to pomysł cudowny, cieszę się najserdeczniej, a podejmę się tym chętniej. Mój franiu, nie naśmiewaj się zbytnio ze mnie, że wzywają mnie do Paryża listem, który otrzymałem dziś rano. Mowa tam o pewnym aliansie, który mam podobno zawrzeć z domem nader przyjemnym i wybornie w Paryżu usytuowanym. — Aliansie małżeńskim? — uśmiechnął się Franc. — No tak, oczywiście. To też kiedy wrócisz do Paryża, ujrzysz mnie jako człowieka statecznego i być może ojca rodziny. Będzie to pasowało do mojej wrodzonej powagi, nieprawdaż? Tak czy inaczej powtarzam, drogi hrabio, że ja i moi najbliżsi należymy do pana duszą i ciałem. Przyjmuję. Zapewniam bowiem pana, że brakowało mi tylko tej okazji, aby urzeczywistnić projekty, nad którymi przemyśliwam już od dawna. Franc nie wątpił ani przez moment, że owe projekty to te same, o których hrabia napomknął mu niby niechcący na wyspie Monte Cristo. Kiedy więc hrabia mówił, spojrzał nań, usiłując wyczytać z jego fizjonomii, co właściwie ciągnie go do Paryża. Ale niełatwo było przeniknąć duszę tego człowieka, zwłaszcza gdy maskował się uśmiechem. Ale panie hrabio, podjął Albert zachwycony, że będzie wprowadzał w świat człowieka takiego jak Monte Cristo. Czy to nie jeden z owych projektów ulotnych, jakich tysiące przychodzi nam do głowy w czasie podróży, projektów pisanych na wodzie? Nie, na honor. Mam ochotę pojechać do Paryża, a zresztą to nawet konieczne. A kiedy się pan wybierasz? A pan kiedy wrócisz? No za 2, najpóźniej za 3 tygodnie. Tyle mniej więcej trwa podróż. Daję panu 3 miesiące. Jak pan widzisz, liczę z okładem. I za 3 miesiące, uradował się Albert, zastukasz pan do moich drzwi? Mogę, jeśli pan chcesz, oznaczyć dokładnie dzień i godzinę spotkania. Uprzedzam, że jestem rozpaczliwie punktualny. Dzień i godzinę? Powtórzył Albert. Cudownie. A więc umowa staje. Tu sięgnął po kalendarz zawieszony obok zwierciadła. Mamy dzis, rzekł, 21 lutego. Wyciągnął zegarek, jest 10:30. Oczekuj mnie pan więc, jeśliś tak łaskaw, 21 maja o tej samej porze. Cudownie, śniadanie będzie gotowe. Gdzie pan mieszka? Helderska 27. Czy mieszka pan sam? Nie chciałbym panu sprawić kłopotu. Mieszkam w pałacu ojca, ale mam pawilon całkiem oddzielny, w głębi dziedzińca. Wybornie. Hrabia zapisał w notatniku. Helderska 27, 21 maja o 10:30. Owóż, powiedział hrabia, chowając notatnik do kieszeni. Bądź pan spokojny. Wskazówka pańskiego zegara nie okaże się punktualniejszą ode mnie. Zobaczymy się jeszcze przed moim wyjazdem? Spytał Albert. To zależy, kiedy pan wyjeżdżasz. Jutro o 5:00 po południu. W takim razie pożegnam się z panem. Mam coś do załatwienia w Neapolu. Wrócę dopiero w sobotę wieczór albo w niedzielę rano. A pan? Zwrócił się hrabia do Franca. Też odjeżdża, panie baronie? Tak. Do Francji? Nie, do Wenecji. Zabawię jeszcze we Włoszech ze 2 lata. To nie zobaczymy się w Paryżu? Obawiam się, że nie spotka mnie ten zaszczyt. Życzę więc panom szczęśliwej podróży. Tu hrabia podał przyjaciołom rękę. Franc dotknął ręki tego człowieka po raz pierwszy. Zadrżał. Była lodowata jak u trupa. A więc, rzekł Albert, trzymam pana za słowo. Helderska 27, 21 maja o 10:30 rano. Tu obaj młodzieńcy skłonili się i wyszli. Co ci się stało? Spytał Albert Franca, kiedy wracali do siebie. Jesteś mocno zatroskany. Tak, przyznam ci się, hrabia, to wielki oryginał. Niepokoi mnie trochę to wasze paryskie spotkanie. Niepokoi cię to spotkanie? Tyś chyba zwariował, mój drogi. Może i tak, ale widzisz, coś mi się tu nie podoba. Słuchaj, rad jestem, że nadarzyła mi się okazja, aby ci to powiedzieć. Spostrzegłem, żeś był zawsze wobec hrabiego jakiś chłodny, ja zaś przeciwnie. Nic zarzucić mu nie mogę. Niepodobna było zachowywać się wobec nas uprzejmiej. Czyżbyś miał do hrabiego jakąś osobistą hansę? Kto wie. Spotkałeś go gdzie dawniej? Otóż i to. Gdzie? A przyrzekasz, że nie powtórzysz nikomu ani słowa? Oczywiście. Słowo honoru? Słowo honoru. No to posłuchaj. I Franc opowiedział Albertowi o swojej wycieczce na Monte Cristo, o napotkanej tam bandzie przemytników i o tym, że było między nimi 2 bandytów korsykańskich. Odmalował szczegółowo feryczną gościnę, jakiej doznał od hrabiego w grocie z 1001 nocy. Opowiedział o wieczerzy, o haszyszu, o posągach, o śnie i o jawie i o tym, jak po przebudzeniu pozostał mu tylko na dowód, że to wszystko przeżywał widok jachtu niknącego na horyzoncie, a żeglującego do Porto Vecchio. Przeszedł następnie do faktów rzymskich. Noc w Koloseum, rozmowa, jaką podsłuchał między nim a wampą, dotyczącą zaś Peppina, w której hrabia obiecał wyjednać dla bandyty ułaskawienie i obietnicy dotrzymał. Jak to czytelnik mógł osądzić? Wreszcie wypadki ostatniej nocy. Zakłopotanie, w jakie wprawiło go to, że nie znalazł całych 4000 piastrów. Pomysł, aby udać się do hrabiego, uwieńczony sceną końcową, malowniczą, a zarazem radosną. Albert chłonął słowa Franca. Mój drogi, ozwał się, gdy przyjaciel skończył. I cóż w tym wszystkim złego? Hrabia podróżować lubi, a ma własny jacht, bo jest bogaty. Przejedź się do Portsmouth albo do Southampton, a zobaczysz port zapchany jachtami należącymi do bogatych Anglików, którzy mają podobne fantazje. Aby mieć na wycieczkę stały punkt oparcia, aby nie jadać tych obrzydliwości, którymi zatruwamy się obaj, ja od 4 miesięcy, a ty od lat 4, aby nie spać na tych paskudnych łóżkach, bo właściwie zasnąć na nich nie sposób, urządził sobie mieszkanko na Monte Cristo. Skoro zaś je umeblował, boi się, aby rząd toskański nie wyrzucił go stamtąd. Nie chce tedy, aby wydatki poszły na marne. Zakupił wyspę i wziął od niej nazwisko. Poszperaj, kochasiu, w pamięci i powiedz, ilu twoich znajomych wzięło nazwisko od majątku, którego nigdy nie byli właścicielami. Ależ u niego w załodze są bandyci korsykańscy.
No to co?
I cóż w tym nadzwyczajnego? Wiesz doskonale, że bandyci korsykańscy nie są zbójcami, ale po prostu zbiegami, ludźmi, których vendetta wygnała z ich miast czy wsi. Można zatem zadawać się z nimi, nie kompromitując się. Oświadczam ci, że jeśli kiedy wybiorę się na Korsykę, złożę, nim się przedstawię gubernatorowi i prefektowi, wizytę bandytom Kolomby, jeśli oczywiście mi się uda. To ludzie czarujący. Ale wampa i jego banda to bandyci i rabusie zarazem. Mam nadzieję, że mi nie zaprzeczysz. Hrabia cieszy się wśród tych ludzi ogromną powagą. Cóż o tym sądzisz? Powiem ci, kochaciu, tylko tyle. Owemu autorytetowi zawdzięczam życie, nie do mnie więc należy tu szczegółowa krytyka. Z tej racji, zamiast wytaczać hrabiemu sprawę gardłową, jak ty to czynisz, pozwolisz, że mu przebaczę, bo jeśli nawet nie ocalił mi życia, twierdzić, że ocalił mi je byłoby lekką przesadą, tom dzięki jego protekcji zaoszczędził 4000 piastrów, czyli w naszych pieniądzach okrągłe 24000 franków. A na taką sumę na pewno by mnie we Francji nie oszacowano. Dowód roześmiał się, że nikt nie jest prorokiem we własnym kraju. Ale zastanów się dobrze, z jakiego kraju pochodzi hrabia. Jaki jest jego język ojczysty? Z czego właściwie żyje? Skąd się wzięła ta jego olbrzymia fortuna? Jaka była pierwsza część jego życia, tajemnicza i nieznana, która rzuciła na drugą cień posępnej mizantropii? Na twoim miejscu bardzo byłbym ciekaw tego wszystkiego. Mój Franiu, odpalił Albert. Kiedy otrzymawszy list, wywnioskowałeś, że potrzebujemy pomocy hrabiego, udałeś się do niego i rzekłeś: przyjacielowi mojemu, Albertowi de Morcerf, grozi niebezpieczeństwo. Może byśmy tak wyciągnęli go wspólnymi siłami, nieprawdaż?
Tak.
A czy on cię wtedy zapytał, co to za jeden ten pan Albert de Morcerf i kto go rodził? Skąd się wziął jego majątek, z czego żyje, z jakiego kraju pochodzi? Pytał cię o to, gadaj.
Przyznam się, że nie.
Przyjechał i basta. Wydobył mnie z rąk pana wampy, u którego choć udawałem zucha, nie czułem się znowu tak nadzwyczajnie, co tu ukrywać. Owóż, kochasiu, jeśli w zamian za taką przysługę prosi, abym zrobił dla niego to, co się robi dla pierwszego lepszego rosyjskiego czy włoskiego księcia, który zawita do Paryża, to znaczy wprowadził go w świat, mam odmówić? Zwariowałeś, Franiu, czy myślisz? Wbrew zwyczajowi powiedzieć trzeba, że cała słuszność była tym razem po stronie Alberta.
Przecież, mój drogi hrabio, uśmiechnął się Franz, zrobisz jak uważasz. Przyznaję, że wszystko, co mówisz, jest jak najsłuszniejsze, a że hrabia Monte Cristo jest wielkim oryginałem, to rzecz inna.
Hrabia Monte Cristo to filantrop. Nie powiedział ci, po co wybiera się do Paryża. Chce ubiegać się o nagrodę Montiona. Cóż, po to, żeby ją uzyskać, będzie potrzebował tylko mojego głosu i protekcji owego szpetnego pana, od którego nagroda zależy. Dam hrabiemu swój głos, a protekcję zapewnię. Dość już na ten temat, miły Franiu. Przegryźmy coś i chodźmy po raz ostatni do świętego Piotra. Stało się, jak zapowiedział Albert. Nazajutrz o 5:00 po południu młodzieńcy pożegnali się. Albert de Morcerf wyruszył do Paryża, a Franz d'Épinay na 2 tygodnie do Wenecji. Lecz Albert, nim wsiadł do kolasy, wręczył, lękając się, by hrabia nie skrewił, chłopcu hotelowemu swój bilet wizytowy dla hrabiego Monte Cristo. Pod napisem wicehrabia Albert de Morcerf skreślił ołówkiem: 21 maja o 10:30 rano, Helderska 27.